20. O otwarcie wystawy poproszę pana profesora doktora habilitowanego Mirosława Golona z Instytutu Pamięci Narodowej.
Magnificent, ojcze rektorze, szanowni państwo profesorowie, państwo dziekani, panie prorektorze, bo wśród nas jest też prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego, państwo dyrektorzy, wszyscy zebrani, droga młodzieży. Kilka słów o wystawie, którą pewnie część osób już obejrzała, inne osoby jeszcze obejrzą. Te 16 paneli z prawej strony i z tyłu sali, tam panel otwierający, tytułowy jest na samym końcu przy drugich drzwiach. Poświęcone są krótkiemu okresowi w historii naszego wielkiego regionu. Dzisiaj to są dwa województwa, pomorskie ze stolicą w Gdańsku i kujawsko-pomorskie dwustołeczne ze stolicami w Bydgoszczy i w Toruniu. Tu nawiążę do daty, która jest tu mocno wypunktowana i kilka tych dat, które nazwę Dniem Niepodległości poszczególnych miast naszego regionu. 18 stycznia, tak nieszczęśliwie w ostatecznym bilansie zapisana data w historii Niemiec i Francji. Dla miasta, w którym teraz przebywamy, w Toruniu, jest jedną z najszczęśliwszych w całych, no blisko już ośmiowiekowych dziejach miasta Torunia. To jest prawdziwy, szczęśliwy powrót po tej nocy zaborów, po katastrofie, która się u kresu XVIII wieku stała. Tutaj także i w tej części Polski nasze państwo upadło. Toruń 18 stycznia 1920 roku wraca do Rzeczypospolitej, wraca do Polski i to jest bardzo mocno tu podkreślone, ale w tytule mamy tym merytorycznym, poza cytatem z prezydenta Wilsona o państwie polskim z dostępem do morza, mamy oczywiście powrót Kujaw i Pomorza w szerokim rozumieniu, czyli ziemią dobrzyńską i całego szeroko rozumianego polskiego Pomorza w latach 18-20. A tak naprawdę początek to będzie 11 listopada, poza krótkim wstępem na panelu poświęconym sytuacji i tłu pewnemu międzynarodowemu. 11 listopada to jest data szczególnie ważna, wręcz dokładnie ten dzień, czy może nawet dwa dni, 11 na 12 do nocy 11 na 12 listopada, bo wtedy skutecznie z największego wschodniokujawskiego miasta i generalnie największego kujawskiego miasta, czyli Włocławka, wypędzono nawet z ofiarami śmiertelnymi, między innymi dwóch pełowiaków poniosło tam śmierć, wypędzono kilkusetosobowy niemiecki garnizon. Wycofał się on wtedy tutaj do niemieckiego jeszcze Torunia, ale w 18 roku Włocławek, Rypin, Aleksandrów, Lipno są już wolne, są częścią Rzeczypospolitej. I ta chronologia w naszym regionie wygląda tak, że mamy rzeczywiście pełne wszystkie te lata odzyskiwania niepodległości poza rokiem 21, bo tutaj już jest stabilnie, przynajmniej tak można ocenić z perspektywy tego, że nie dochodzi do żadnych bezpośrednich militarnych zdarzeń. W roku 19 powiększa się teren wolny na naszym obszarze, Kujawy zachodnie z Inowrocławiem, ale sięga ten teren wyzwolony w ramach powstania, które troszkę zawężająco nazywamy powstaniem wielkopolskim, od grudnia do lutego 19 roku, od grudnia 18, powstanie było w istocie powstaniem wielkopolsko-kujawskim, a o mało co nie byłoby też gdańskim czy pomorskim. Zresztą w jego szeregach walczyło kilka tysięcy polskich gdańszczan, polskich pomorzan generalnie, czy to pochodzących z Kościerskiego, Kartuskiego, Puckiego, czy nawet z Powiśla, zdarzali się im warmiacy. I to powstanie sięgnęło Kujaw, sięgnęło między innymi 6 stycznia 19 roku Inowrocławia i to również też mamy zaznaczone wśród sylwetek kilkunastu ważniejszych bohaterów tej epoki, tych, kogo możemy nazwać ojcami tej naszej pomorsko-kujawskiej niepodległości. Mamy między innymi wielką postać, sylwetkę kapitana Pawła Cymsa. To jest jeden z tych zdobywców i wyzwolicieli Inowrocławia w styczniu 1919 roku. A później przyszło czekać około roku na tej granicy w okolicach Żnina, Szubina, Gniewkowa, aby ta niepodległość poszła dalej. I to w kontekście tego, co dzisiaj tutaj było mówione, dopiero w wykonaniu już pokojowym, czyli bez starć zbrojnych, bez walki zbrojnej, ale z potężną asystą wojskową między styczniem, a ściślej 17 stycznia roku 1920, a 10 lutego roku 1920 zamknięto proces przejmowania przez państwo polskie i także Wojsko Polskie przejmowania ziem pomorskich w tym bardzo szerokim rozumieniu. 17 stycznia to Golub nad Drwęcą, dzisiaj znany jako Golub Dobrzyń nad Drwęcą, jest zajęty. Mamy też 17 stycznia Działdowo zajęte, 18 to między innymi Brodnica, to właśnie Toruń, a 20 Bydgoszcz, 23 w tej pierwszej fazie do Grudziądza ta niepodległość dochodzi, już wcześniej też Chełmno Ewą Rzeźno, inne ośrodki i do 10 lutego Starogard Gdański, Tczew, Kościerzyna, Kartuzy, Wejherowo, no i ten malutki, niewielki, do dzisiaj zresztą nie odgrywający większej roli gospodarczej, ośrodek miejski o starej średniowiecznej historii z przepiękną farą świętego Piotra i Pawła, ale miasteczko malutkie, za to je wybrano, bo innego ośrodka portowego nie mieliśmy, na miejsce zakończenia tego procesu przejmowania Pomorza i między innymi na ten piękny, symboliczny akt z Wielkim Komitetem Honorowym, z udziałem wybitnych postaci marszałka Wojciecha Trąbczyńskiego i generała Józefa Hallera, na ten akt zaślubin Polski z morzem w tym roku szkolnym, który przed nami będzie od jesieni, w przyszłym roku, 10 lutego 2020, odbędzie się tam ogólnopolska wielka uroczystość, taka wieńcząca tu w regionie jakby podsumowanie i uczczenie tego stulecia powrotu do Polski. I to wszystko mamy na tych panelach. Ja zwracam szczególną uwagę na panele z mapami. Mają Państwo na nich bardzo dobrze pokazany ten stan wyjściowy, a później rok 20. To już na tej mapie takiej dwukolorowej, czerwona pierwsza i druga niebieska faza zakończenia procesu z 20 roku, a tamta mapa bardziej rozbudowana, obejmująca Kujawy i dwie części zachodnią i wschodnią, bardzo dobrze ilustruje tę chronologię odzyskiwania niepodległości, a zwracam uwagę szczególnie na dwa panele takie biograficzne z ojcami niepodległości w tym ujęciu właśnie pomorskim, przy samym panelu tytułowym, gdzie Państwo mają cały szereg postaci długie lata zapomnianych, czy tak zepchniętych na margines, gdzie mamy Jana Maciaszka, Jana Biziela, Ottona Steinborna, właśnie Pawła Cymsa, całą grupę polityków, czy na przykład z Włocławkiem związanego, bo faktycznie chronologicznie kończy się ta wystawa na dwóch jeszcze takich aspektach wysuniętych w rok 20. Plebiscyt na Powiślu z Kwidzynem i Sztumem. Jeden panel jest poświęcony tej tematyce, bo regionalnie to było związane. Od razu dodajmy, że ci działacze plebiscytowi w kilkudziesięciu procentach wywodzili się z naszego regionu, a wielu pochodzących stamtąd Polaków, Powiślaków osiadło później, bo ich Niemcy zaszczuli. Już wtedy taka nienawiść brutalna, pobicia, rozmaite gospodarcze działania spowodowały, że część Polaków, czy to z Warmii, czy z Mazur, czy właśnie z Powiśla musiała uciec. Wielu z nich osiadło potem w Grudziądzu, osiadło w wolnym mieście Gdańsku, bo tam było ciut lżej, czy osiadło na przykład tutaj na Pomorzu, między innymi w Toruniu. Tam musieli się przed Niemcami schronić. Ale ostatni chronologicznie aspekt ujęty na tej wystawie to jest uchronienie Pomorza, jako oczywiście element uchronienia całej Polski przed utratą świeżo co odzyskanej niepodległości raptem po kilkunastu miesiącach, czyli zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej i ta odsłona sierpniowa 20 roku, gdy w trakcie miesiąca sierpnia na krótki okres niektóre z tych miast utraciliśmy. Działdowa jest okupowana kilka dni, Brodnica jest okupowana przez bolszewików. Ten zasięg bolszewicki wojsk dochodzi do wschodniego Włocławka, tak w dzisiejszym ujęciu to potraktujemy. Trwa walka około 10-dniowa, prawie czy starcie w połowie sierpnia na przedmościu Włocławka od tej strony wschodniej. Słychać tak naprawdę bolszewików już i w Toruniu, a ogromna ewakuacja między innymi powoduje, że i w Tucholskim, w Chojnickim znajdują się uciekinierzy z tej wschodniej części regionu, którzy umknęli. I uratowaliśmy się. Oczywiście decyduje o tym zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej i cały ten front centralny przesądza, ale tu na Pomorzu też kilka ciekawych starć było. Przede wszystkim pięknie się zapisała, no między innymi na przykład jednostka wojsk balonowych z Torunia, ale najbardziej ciekawie chyba wygląda Włocławek. I jedna z sylwetek jest tu przypomniana, Wojciecha Gromczewskiego, pułkownika, obrońcę Włocławka, dowódcę obrony Włocławka z sierpnia 20 roku. Mówię o tej postaci, bo jest w tej chwili taka przygotowana inicjatywa, może się uda na sierpień 2020 roku wmurować kamień węgielny i wybudować pomnik dwóm obrońcom Włocławka. Jeden zupełnie mało znany, czyli właśnie pułkownik Wojciech Gromczewski, a druga postać jest niezwykle szeroko znana, ale prawie że nieznana w aspekcie włocławskim. Chodzi o kapitana, inżyniera, specjalistę między innymi od zagadnień właśnie nie tylko artyleryjskich, ale mostowych, budowlanych i chodzi o Jędrzeja Moraczewskiego, który był w dowództwie obrony Włocławka, ogromnie temu miastu się zasłużył i panu premierowi niezależnie od wkładu politycznego w listopadzie, październiku, grudniu. Ten pomnik w mieście Włocławku niezwykle by się należał, tak jak oczywiście głównemu dowódcy, czyli właśnie pułkownikowi Wojciechowi Gromczewskiemu, który na tej wystawie jest pokazany. Najważniejszym takim elementem informacyjnym jest to, że dość często wystawy, jak powstają, mają ograniczone prawa do fotografii. Tutaj udało się uregulować te wszystkie kwestie. Ta wystawa jest całkowicie dostępna w internecie. Mają zresztą Państwo dokładnie ze stron ipn.gov.pl tę wystawę zaprezentowaną. Wystarczy tam tylko wrzucić wystawa albo ten tytuł główny i powstał. Początek tytułu, czy właśnie powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-20 i Państwo wtedy w formule PDF-u znajdą te panele, można je obejrzeć i się z nimi zapoznać. I kończąc już to wystąpienie, ta wystawa była już w listopadzie prezentowana od Włocławka po Gdynię. Będzie ona prezentowana po raz pierwszy 10 lutego w samym mieście Pucku. Będą to panele zewnętrzne, bo mamy kilka egzemplarzy. Ona tak krąży po wszystkich szkołach. Przede wszystkim jest adresowana do młodzieży, bo dodajmy, to jest też duże zaniedbanie. Przez kilkadziesiąt lat po wojnie promowały władze nowe wyzwolenie, czyli rok 45. Te nowe rocznice związane z wejściem Armii Czerwonej, z ustanowieniem komunistycznej władzy, a zaniedbywa te rocznice stare. Klasycznym przykładem w Toruniu ogromnie promowano przez pół wieku prawie 1 lutego 45, a ranga tej daty jest wielokroć mniej ważna niż data 18 stycznia, gdzie mamy bezwarunkowe uzyskanie suwerenności po niemieckim panowaniu w 20 roku i ta data jest po prostu najzwyczajniej w świecie ważniejsza, nie umniejszając rangi oczywiście zakończenia okupacji i panowania niemieckiego w 45 roku. Dodam, że z tego powodu doszło kiedyś do nieprawdopodobnie komicznej czy tragikomicznej pomyłki. Jeden z warszawskich urzędników z Instytutu Pamięci Narodowej pomylił się i uznał, że ulica 17 stycznia w Golubiu Dobrzyniu należy się ją skasować jako promowanie komunistycznej, jako propagandę komunistyczną i komunistycznego sposobu świętowania czy komunistycznej tej formuły historycznego czczenia ważnych wydarzeń. Uznano, że to chodzi o 17 stycznia 1945 roku, czyli data między innymi zajęcia grupy miast wokół Warszawy i samych ruin miasta Warszawy w 1945 roku. Oczywiście w Golubiu Dobrzyniu 17 stycznia jest uczczona tą datą. To jest zresztą pewne wygoda miast, że one nie piszą roku, ale tam chodzi oczywiście o rok 20 i to jest po prostu Dzień Niepodległości Golubia nad Drwęcą, dzisiaj miasta połączonego Golubia Dobrzynia. Data nieusuwalna. Wtedy pamiętam, robiliśmy taką szybką akcję, żeby wycofać to błędne, bo to już poszło w zarządzenie wojewody i taką mieliśmy dość komiczną sytuację, której nawet media za bardzo chyba nie zauważyły. Za to mieszkańcy Golubia, jak się o tym dowiedzieli, to tam miała być nawet jakaś zbiorowa pikieta i protest przeciwko pomyłce Instytutu Pamięci Narodowej. Od razu dodam, nie gdańskiego oddziału, ani delegatury w Bydgoszczy, tylko urzędnika w Warszawie, któremu się 17 stycznia nieodmiennie kojarzył z rokiem 45. A tutaj ta data, najbardziej polecam się 17 stycznia odwiedzenie największego wyzwolonego wtedy miasta, czyli Działdowa. To jest takie wielkie święto, jest to też Dzień Świętej Katarzyny, to patronka miasta, świątyni i tam jest bardzo duża uroczystość. Golub jest troszkę mniejszym miastem, ale tam chyba w tym roku szczególnie zadbamy, znaczy w przyszłym roku już kalendarzowym, o to uczczenie. I jedna mała informacja. Ja tu tylko pokażę katalog. Katalog, który jest dostępny w części, tylko niestety w internecie i wystawa cała nie, bo tam właśnie są ograniczone prawa autorskie. Jest to wystawa zatytułowana Żegota, Rada Pomocy Żydom 1942-45. Jedna z najbardziej ciekawych, jeśli chodzi o zakres działalności i osiągnięcia, agent Polskiego Państwa Podziemnego w drugim okresie okupacji niemieckiej z inicjatywy dwóch wspaniałych kobiet. Także oczywiście dołączyła się grupa mężczyzn z Julianem Grobelnym, znanym działaczem PPS-u, ale chodzi szczególnie o Zofię Kossak-Szczucką i Wandę Filipowicz-Krachelską. Te działaczki, społecznice, w wypadku Zofii Kossak-Szczuckiej przede wszystkim wybitna pisarka, intelektualistka, otóż przyczyniły się do tego, że obserwując, co Niemcy od 1941 roku realizują wobec obywateli polskich narodowości żydowskiej i wszystkich Żydów europejskich, czyli akcję masowej eksterminacji obejmującej cały naród z dziećmi, niemowlętami, kobietami, rozpoczęto akcję protestów i tutaj najsławniejszy jest dokument z 11 sierpnia 1942 roku, gdy zaczęto wymordowywać ogromne, największe na świecie, największe w Europie getto warszawskie, do którego już z całej Europy, nie tylko z Polski, zwożono ludność żydowską. Zofia Kossak-Szczucka ogłosiła taki sławny dokument, on w internecie jest zawieszony, niezwykle dramatyczny, szczególnie jego wymowa z protestem i adresem takim do państw, do mocarstw Anglii, Stany Zjednoczone, Amerykanie, co wy robicie, czemu pozwalacie, czemu widać waszą bierność taką, czy brak aktywności, gdy dzieje się taka tragedia i tysiące są wymordowywane dziennie. Tysiące, tam liczba mordowanych, głównie do Treblinki, przekraczała nawet 10 tysięcy dziennie. I ten protest zamienił się między innymi w powołanie agendy rządu, nazywała się ona właśnie Radą Pomocy Żydom. Osiągnięcie było ilościowo w stosunku do ilości pomordowanych niewielkie, ale było dowodem, że próbowano ratować 12 tysięcy osób, około 12, których udzieliła ta agenda Polskiego Państwa Podziemnego Pomocy, około 5 tysięcy skutecznie uratowanych. I jest to taki bardzo ważny aspekt historii podziemnej władz państwa polskiego, tego stanowiska państwa polskiego. Państwo Polskie 1942 roku bardzo tworząc Żegotę, udowodniło, jak bardzo chciało zaprotestować i uniemożliwić Niemcom realizowanie zagłady, okupując to zresztą ofiarami, co najlepiej widać. Każdy, kto z Państwa wejdzie tutaj do kaplicy pamięci polskich męczenników i spojrzy na tę ścianę z ponad 1000 nazwisk, znajdzie tam przynajmniej kilkadziesiąt osób zamordowanych przez Niemców Polaków za ratowanie Żydów, które były między innymi związane z akcją realizowaną przez Żegotę, czyli przez już tę akcję formalną Polskiego Państwa Podziemnego. Ogromna większość oczywiście to były spontaniczne działania, takie na zasadzie po prostu zwykłego humanitaryzmu, chrześcijańskiego odczucia i chęci pomocy zagrożonemu śmiercią bliźniemu, za co płacono, jeżeli Niemcy zidentyfikowali, płacono albo wolnością, uwięzieniem, utratą majątku, albo też życiem. I na tę wystawę Żegota w tej chwili jest zaprezentowana w siedzibie RODM na ulicy Świętego Józefa, także tam można oglądać tę drugą wystawę IPN-u. Dziękuję. Dziękuję bardzo.